Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, audycja Trzeci Sektor. Dziś moim gościem jest pani Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wiele organizacji pozarządowych musiało modyfikować sposoby działania ze względu na krajowe obostrzenia związane z COVID-19. Jak wobec tego radzicie sobie wy, stowarzyszenie, które niejako w statucie ma kontakty z innymi krajami?
Tak na głęboką wodę, to że zostaliśmy rzuceni już w przededniu praktycznie ograniczeń covidowych, bo byłam wtedy na Łotwie i realizowaliśmy Olimpiadę Literatury Języka Polskiego. Widzieliśmy, że czekają nas problemy i trzeba będzie modyfikować formy działalności, ale tak nie myśleliśmy, że to będzie tak szybko. Kiedy dojechałam na Łotwę, okazało się, że następnego dnia rano szkoły już nie i uczniowie nie idą już do szkół, więc w ciągu nocy musieliśmy zmodyfikować wszystko i olimpiadę udało się przeprowadzić. Była to pilotażowa olimpiada w całości przeprowadzona online. Udało się skontaktować z uczniami, z nauczycielami i uczniowie potrafili napisać wypracowanie i test gramatyczny. My sprawdzaliśmy już pracę w drodze i potem kończyliśmy w Białymstoku, bo do Białegostoku dojechałam praktycznie przed zamknięciem granic. W sobotę zaczęła się już inna rzeczywistość i musieliśmy rzeczywiście wtedy bardzo mocno zmodyfikować formę działania. My tutaj, pracując w Białymstoku, współpracujemy przede wszystkim z instytucjami, ze szkołami na wschodzie, z Polakami tam mieszkającymi. To jest Białoruś, to jest Litwa, Łotwa, to Rosja, to Ukraina. I trzeba było znaleźć takie formy działania, żeby przede wszystkim nie tracić kontaktu z uczniami, z organizacjami polskimi. Rzuceni zostaliśmy praktycznie wszyscy po obu stronach granic na głębokie wody, bo wiedzieliśmy, że musimy ten kontakt podtrzymać, nie mieliśmy jeszcze narzędzi. Dopiero wtedy zaczęliśmy przyglądać się komunikatorom, zaczęliśmy pracować z Zoomem, potem błyskawicznie się zorganizowaliśmy. Praktycznie w ciągu miesiąca udało się przestawić na inne tory. My tutaj w Białymstoku pilotujemy taki olbrzymi projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który polega na realizowaniu projektu edukacyjnego, humanistycznego przez parę szkół. Szkołę w Polsce i szkołę poza granicami. I musieliśmy ten projekt realizować z pomocą szkół, z pomocą nauczycieli. Udało nam się sporo rzeczy zrobić. Nie wytraciliśmy takiego impetu. Łączyliśmy się i z Ukrainą, i łączyliśmy się z Rosją, i z Białorusią, i z Łotwą. Bardzo dużo pomogli nam nauczyciele po obu stronach granic, bo to oni mieli taki bezpośredni kontakt z uczniami i oni nie tracili impetu i nie tracili takiego zainteresowania projektem. Udało nam się zorganizować kilka takich spotkań, konferencji. Podpatrywaliśmy i kibicowaliśmy działalności naszych partnerów za granicą. Najbliżej nas jest Białoruś, Związek Polaków na Białorusi, prowadzący szkoły społeczne. Przeszedł też na tryb online, kibicowaliśmy im. Oni zdeterminowani i zainteresowani tym, żeby jednak nauka języka polskiego trwała, potrafili zorganizować i festiwal muzyczny, i festiwal teatralny, i konkursy przedmiotowe. No i oczywiście cały czas taka edukacja w języku polskim się odbywała. A my wspieraliśmy też nauczycieli, bo oprócz tych takich codziennych zmagań edukacyjnych były realizowane online spotkania z nauczycielami, dzieliliśmy się doświadczeniami, nauczyciele informowali nas o tym, co się dzieje w ich ośrodkach w poszczególnych krajach. Także okazało się, że to przestawienie się na inne tory dało też taką możliwość, że miałam kontakt z osobami, których na co dzień nie widuję i docieraliśmy poprzez taką formułę do środowisk, z którymi spotykaliśmy się bardzo rzadko oko w oko. A tu okazało się, że można taką formułę edukacji rzeczywiście przestawić i ona niesie ze sobą ogromną wartość. Ja reprezentuję jeszcze jedno stowarzyszenie, które prowadzi projekt taki wieloletni, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. I ten projekt zakłada realizację takiej formy dyplomacji publicznej poprzez organizowanie różnych spotkań edukacyjnych, warsztatów, debat, konferencji. No i też przenieśliśmy całą działalność do sieci.
To może zapytam, jak technologicznie to wyglądało, bo wiemy mniej więcej, nasi słuchacze też pewnie wiedzą, jak wygląda ta strona technologiczna w Polsce, a tu mieliście do czynienia z różnymi krajami na różnym poziomie, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, technologiczny pewnie również. Czy te różnice były duże, czy w związku z tym mieliście jakieś problemy, czy ich nie było?
Mieliśmy oczywiście problemy, bo nie wszyscy mają na co dzień własne komputery, więc trzeba było wstrzelić się tak, żeby te komputery w rodzinie były wolne. Tutaj mieliśmy największe obawy co do szkół na Białorusi czy Ukrainie, bo rzeczywiście no, liczyliśmy się z tym, że będzie taki opór technologiczny czy problem technologiczny, ale tutaj widzimy, że determinacja zrobiła swoje. Na początku, tak jak wspomniałam, też nie znaliśmy narzędzi, z pomocą których można pracować. Zoom był dostępny w tej najprostszej takiej formie, kiedy 8 osób mogło ze sobą maksymalnie rozmawiać przez około 40 minut. No, udało nam się pozyskać środki na wsparcie organizacji. Organizacje też we własnym zakresie kupowały licencję rozszerzającą. I udawało nam się organizować takie spotkania, kiedy na pulpicie obok siebie funkcjonowało 60-70 osób. I to były takie no, bardzo sympatyczne momenty, kiedy okazało się, że no, nic nie jest straszne, że rzeczywiście potrzeba zmusza do szukania nowych rozwiązań. Później, kiedy sytuacja już się troszeczkę zaczęła kształtować, to udało nam się wprowadzić taką formę działalności hybrydowej, czyli pozostawaliśmy w dalszym ciągu w kontakcie online, ale realizowany był projekt po obu stronach granicy, czyli stacjonarnie troszeczkę wspierały tutaj się szkoły, instytucje, organizując czy to spotkania, czy wyjazdy dla młodzieży tutaj w Polsce, zwłaszcza na wakacjach, w mniejszych oczywiście grupach, z obostrzeniami, z maseczkami, z różnymi względami takimi sanitarnymi. I to samo robili partnerzy po drugiej stronie granicy. No teraz czekamy na efekty pracy, bo to wszystko trzeba połączyć, bo szkoły realizują projekt wspólny. I sama jestem ciekawa, co nam wyjdzie z tego eksperymentu, bo na poziomie realizacji myśmy byli pełni entuzjazmu, że to się kręci, że nie wycofaliśmy się. Oczywiście to jest działalność polonijna, dotowana ze środków państwa polskiego, więc też musieliśmy modyfikować programy. One jeszcze w tej chwili są aneksowane. Jako Wspólnota Polska prowadzimy od 29 lat konkurs recytatorski Kresy. On zawsze kończy się w Białymstoku. Jest planowany finał wielki w Białostockim Teatrze Lalek. Młodzież z 16 krajów przyjeżdża tutaj do naszego miasta. No i w tej chwili przymierzamy się organizacyjnie do tego, żeby ten konkurs przeprowadzić. Do końca nie wiemy w jakiej formule. Chcielibyśmy, żeby w systemie hybrydowym młodzież przyjechała tutaj do Białegostoku, ale liczymy się z tym, że trzeba będzie w różnych tych krajach eliminacje krajowe prowadzić online, a w konkursie bierze udział prawie 5 tysięcy uczestników co roku.
Taki konkurs, czy też taki finał przeprowadzić właśnie online? Wydaje się to nieprawdopodobne.
Nie wiem, to na pewno w tym najgorszym takim scenariuszu to eliminacje krajowe przeprowadzimy online z pomocą instytucji tam działających w poszczególnych krajach z pomocą partnerów. Tu już odzywają się konsulaty, bo nas wspierają w tej działalności i od lat konkursy krajowe organizowane są w konsulatach. Wszyscy są zainteresowani, bo konkurs ma taką tradycję i myślę, że w tym momencie takiego sprawdzianu jakoś sobie spróbujemy poradzić, chociaż tak mamy po cichu nadzieję, że może spowolnieje wirus, że może uda nam się przynajmniej grupę młodzieży tu zaprosić do Białegostoku. Może nie pokażemy ich białostoczanom, ale nagramy i wrzucimy ten piękny koncert finałowy, kiedy będzie można zobaczyć ich wykonanie, ich repertuaru, tę maestrię słowa polskiego również w sieci. To by było szczególne doświadczenie. Szukamy naprawdę różnych pomysłów. W sieć wrzucamy i filmy. Jak realizujemy warsztaty, to one są w takiej formie tradycyjnej, kiedy jest trener, który prowadzi zajęcia, widzi uczestników, nawiązuje z nimi kontakt, pokazuje pewne elementy, ale też szukamy innych rozwiązań, quizy, prezentacje, różnego rodzaju programy. Tutaj przez ten krótki czas, tak praktycznie od marca do lipca, szkoły musiały się przestawić. To było ogromne, nie trudne i dla nauczycieli, dla uczniów i dla nas. Ale myślę, że jakoś temu podołaliśmy, natomiast brakuje nam kontaktu z człowiekiem, tak oko w oko. Bo szklany ekran oczywiście ma swoje walory, natomiast tych kontaktów takich interpersonalnych, tego bycia obok, reagowania na mowę ciała, no to nic nie zastąpi. Także zakładamy, że są to półśrodki. Oczywiście dostrzegamy też plusy. Tak jak mówiłam, otworzyliśmy się na takie kontakty szersze. Więcej osób ogarnęliśmy, do większych grup dotarliśmy. No, te granice rzeczywiście zostały przekroczone z pomocą internetu, ale taki niedosyt pozostaje.
A są takie rzeczy, z których musieliście zrezygnować, które wiedzieliście, że nie wyjdą, albo dowiedzieliście się w trakcie, że są nie do zrealizowania?
Na przykład nie zrealizowaliśmy, nie przeprowadziliśmy do tej pory dyktanda na Białorusi. Dyktanda imienia Krystyny Bochenek. To realizowaliśmy zawsze z macierzą szkolną w Grodnie. Na razie temat jest zawieszony, ale tutaj o ile olimpiadę można było przeprowadzić online, to dyktando w takiej formule, jaka się pojawiała, kiedy to dyktando przypominało taką ogólnopolską klasówkę w Katowicach, kiedy mistrz słowa żywego dyktuje, wszyscy piszą, potem jurorzy sprawdzają, no to w warunkach online nie udało się zrobić, ani chcieliśmy szukać innej formuły, bo to dyktando ma już taką określoną tradycję i stwierdziliśmy, że no nie wszystko przerzucamy. Oczywiście wypoczynek wakacyjny, który też jest niesamowicie ważny w działalności polonijnej, a Białystok co roku przyjmował grupę młodzieży z Białorusi. Była to taka akcja nazywana Lato z Polską, od 10 lat funkcjonująca, kiedy dzieci przyjeżdżały tutaj i tak zderzały się z językiem w warunkach komunikacji takiej domowej, codziennej, nie tylko takiej szkolnej, kiedy mogły poznać Białystok, kiedy mogły poprzez wycieczki dotrzeć do Warszawy, do Krakowa, do Augustowa chociażby, do innych miast, no to z tego musieliśmy zrezygnować. Tu się nie dało tej formuły przeprowadzić i widzimy, że tego bardzo brakuje. I tak jak rozmawiamy z dzieciakami, z nauczycielami ze wschodu, to one tęsknią za taką tradycyjną formą spotkań. A do Polski przyjeżdżała bardzo duża grupa dzieci, bo ja tu mówię o białostockim charakterze, ale my jesteśmy jako wspólnota stowarzyszeniem, które działa w całej Polsce i zapraszaliśmy młodzież z różnych krajów, zapraszaliśmy młodzież do różnych miast polskich. Przyjeżdżały dzieci z Kazachstanu, przyjeżdżały dzieci z Armenii i z Rosji i tego im rzeczywiście brakuje.
A czy eksperymenty z technologią, do których zostaliście zmuszeni, tak jak zresztą całe społeczeństwa, podsunęły wam jakieś nowe pomysły na funkcjonowanie, dały jakieś nowe możliwości, z których nie zrezygnujecie i które na przykład chcecie rozwijać?
Na pewno kontakty z naszymi partnerami za granicą, bo do tej pory najczęstszymi kontaktami takimi codziennymi, taką pracą organiczną działacza polonijnego był mail. Myśmy w ten sposób się komunikowali, dzwoniliśmy ewentualnie do siebie, jeżeli finanse pozwalały. Natomiast jakoś tak nie łączyliśmy się poprzez Skype'a, Zooma czy Teamsa, a okazuje się, że to się dało zrobić i to na pewno zachowamy. To skróciło nam odległość i rzeczywiście mogliśmy być bliżej siebie, to na pewno. Na pewno dało to też większą możliwość kontaktu z ekspertami z Polski, nauczycielom pracującym na co dzień na wschodzie, bo tak musieliśmy wysyłać do tych poszczególnych krajów osoby, które prowadziły warsztaty, a tu okazuje się, że możemy zamiennie, bo ja nie chciałabym, żeby przejść już tylko na taką formę działalności, ale rzeczywiście wspierająco, tak zamiennie, rozszerzenie tej palety ekspertów i zwiększenie takiej formy wsparcia metodycznego czy merytorycznego nauczycieli, to się sprawdziło i z tego na pewno będziemy korzystać.
Jak sobie radzicie sprzętowo po jednej i po drugiej stronie?
No oczywiście to jest tak, to jest ta słabość ogromna, bo sprzęt musi być sprzętem takim, na którym system pójdzie i się nie zawiesi. No, dostęp do internetu, wyposażenie i uczniów i szkół to jest ta taka słabość nasza. No ale zaczynamy. To ta sytuacja z koronawirusem pokazała, że musimy szczególnie na to zwrócić uwagę i szkoły na wschodzie zwłaszcza potrzebują takiego wsparcia sprzętowego i potrzebują takiego wsparcia popularyzującego te formy komunikacji, bo kiedy zaczynaliśmy w marcu, może nawet nie w marcu, bo w marcu to wszyscy się tak zatrzymaliśmy i wstrzymaliśmy oddech, ale już od kwietnia, jak zaczynaliśmy taką działalność, to myśmy się musieli wszystkiego uczyć i my tutaj w Polsce i nauczyciele tam. Także zaczynaliśmy sami, krok po kroku. Teraz wiemy więcej, ale też widzimy, że musimy drążyć i szukać. No i tutaj musimy położyć nacisk na taką edukację IT.
To w tej chwili jesteście na etapie podejmowania wszelkich działań, by zrealizować to, co mieliście w planie? Czy macie już projekty na przyszłość, które rozpoczniecie albo rozpoczęliście i które na pewno mimo tych specyficznych warunków chcecie kontynuować?
No my jesteśmy w trakcie realizacji tych naszych zajęć i zadań, bo ja tak entuzjastycznie mówię o tym, co udało się zrobić, ale ta działalność polonijna i działalność organizacji pozarządowych jest też bardzo specyficzna ze względu na finansowanie, bo my działamy w obrębie roku takiego kalendarzowego, ale środki na nasze działanie, środki zwłaszcza na tę działalność polonijną, one pojawiają się w różnym momencie. No, w tej chwili jesteśmy też w trakcie procedowania różnych projektów. Jeszcze nie mamy wszystkich środków. Jeszcze też nie wiemy, które projekty będziemy do końca roku realizować. Oczywiście już myślimy o projektach na rok następny, bo w tej naszej działalności jest tak, że aplikujemy z roku na rok. I czas składania tych naszych pomysłów, projektów, aplikowania zaczyna się we wrześniu, w październiku, więc rzeczywiście we wrześniu, w październiku, w listopadzie zapowiada się, że będziemy pracować bardzo intensywnie, kończąc i realizując to wszystko, co zaplanowaliśmy na ten rok albo to, co uda nam się zrealizować na ten rok i będziemy już myśleć o projektach kolejnych. I tutaj też już widzimy, że musimy uwzględnić różne warianty, bo nastawiamy się na taką klasyczną formę realizacji projektu, kiedy uczniowie, kiedy nauczyciele spotykają się ze sobą, ale szykujemy również wariant B na okoliczność, nie wiem, drugiej, trzeciej fali, bo zdajemy sobie sprawę, że z koronawirusem musimy nauczyć się funkcjonować.
I być może i najprawdopodobniej ten wariant będzie nas wszystkich w jakimś stopniu obowiązywał, również organizacje pozarządowe, więc pewnie gdzieś w takim trybie co najmniej mieszanym będziecie musieli pozostać.
Myślę, że tak i na to się nastawiamy. Zobaczymy, na razie pozostajemy w kręgu takiej niewiadomej. No, wiemy, że szkoły polskie wrócą we wrześniu, przynajmniej na ten moment takie są decyzje. Wiemy, że niektóre szkoły czy niektóre kraje też uruchamiają szkolnictwo, niektóre już w czerwcu uruchomiły. Nie wiemy, czy od września szkoły w Rosji zaczną funkcjonować w takim trybie szkolnym. Na pewno szkoły na Litwie, no tak się na razie zapowiada. To też potęguje taką niewiadomą, bo szkoły też myślą już, przymierzając się do nowego roku szkolnego, o takim funkcjonowaniu podwójnym i w realu szkolnym, i w szkolnym wirtualu.
Ten trudny czas pandemii okazuje się być takim też trochę poligonem doświadczalnym dla działalności wszystkich, między innymi organizacji pozarządowych, takich jak Stowarzyszenie Wspólnota Polska. No to życzę, żeby nie zabrakło, jeśli chodzi o połączenia sprzętu, który to wszystko łączy, no i przede wszystkim ochoty po każdej stronie z granic, by projekty przez Was realizowane były realizowane i dotarły do szczęśliwego finału.
No właśnie, ten zapał jest najważniejszy, a środki większe, mniejsze, myślę, że się zawsze znajdą. Jeżeli ludziom na tym zależy, to przynajmniej 50% sukcesu już jest za nami.
Trzymam wobec tego kciuki i dziękuję za to spotkanie. Gościem Polskiego Radia Białystok była pani Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Dziękuję Państwu, do zobaczenia.
Trzeci sektor.